Strefa komentarzy.
Blisko 11 minut po godzinie 11 na antenie Radia Gdańsk. Czas na strefę komentarzy. Kuba Koługa, kłaniam się nisko, także w imieniu Ewy Palickiej, realizującej tę audycję. A w strefie komentarzy są z nami dzisiaj Grażyna Bojarska-Dreyer, Planeta Trójmiasto. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest Mateusz Błażewicz, publicysta i społecznik.
Dzień dobry.
A także Piotr Lejarczyk, dziennikarz Onet.pl i mojaorunia.pl.
Dzień dobry, witam.
Moi drodzy, parę tematów do omówienia dzisiaj mamy. Postaramy się bez wielkiej polityki, choć motywy kulinarno-polityczne pojawić się mogą w tej audycji, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od systemu kaucyjnego, który wszedł z dniem 1 lipca w życie. Teoretycznie, bo w praktyce różnie się to okazuje. No i już na dzień dobry potężne kontrowersje wzbudziła butelka o pojemności 3001 ml dokładnie, którą może nie wiadomo do końca właśnie kiedy się pojawiła na półkach, ale ludzie zaczęli zwracać uwagę na to, że taka pojemność właśnie dająca możliwość ominięcia systemu, niepodlegania pod kaucję, niezwracania takiego opakowania, pojawiła się. Jeden z dużych sklepów nawet przeprosił, wycofał się z tego. To już nieważne, kto to produkuje, nieważne, kto to próbuje sprzedawać lub nie. Chyba kluczowe jest to, że pojawił się jakiś system i jak to zwykle bywa w naszym kraju, w Polsce, często są sposoby na obejście tego systemu. No i o tym trochę porozmawiajmy, jak na to w ogóle patrzycie. Czy to takie nasze cwaniactwo, czy może po prostu te zapisy systemu kaucyjnego no budzą jednak trochę wątpliwości różnych i nie są do końca tak dobrze przygotowane, jakby wydawać się mogło. Nie wiem, czy ktoś się do odpowiedzi wyrywa jako pierwszy.
Czyli to temat.
Temat nas wszystkich, konsumentów.
Tak, wszyscy pijemy wodę i często korzystamy z opakowań plastikowych, w których ta woda jest, czy inne napoje gromadzone. Temat budzi kontrowersje, nie tylko wśród mieszkańców, ale także wśród branży, która zajmuje się gospodarowaniem odpadami, ponieważ system, który wszedł 1 października tego roku, była słaba kampania informacyjna dotycząca tego systemu kaucyjnego, który wielu mieszkańców, wielu obywateli Polski zaskoczył i często o tym, że muszą płacić jakąś kaucję dodatkową za napoje, dowiadywali się na przykład przy kasie, ten system już tylko z powodów komunikacyjnych wzbudził wiele zainteresowań. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tej butelki i tego celowej próby obejścia tego systemu kaucyjnego, no tak to działa. Jeżeli próbuje się narzucić pewne dodatkowe opłaty na przedsiębiorców, no to ci przedsiębiorcy, kierując się na przykład marżą, często próbują na różne sposoby obejść taki system. Przede wszystkim licząc się z tym, że koniec końców będą musieli tą opłatę przerzucić na mieszkańców. Na klientów. A jak się nie uda, no to właśnie takimi różnymi sposobami. Więc system budzi wiele kontrowersji, także wśród branży komunalnej, na przykład wśród tych przedsiębiorstw, którzy się zajmują gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Oni wskazują wprost, że ten system powoduje rozszerzenie systemu gospodarki komunalnej, który już funkcjonuje, ponieważ będziemy mieli duopol. Z jednej strony przerzucony na handlarzy, na te sklepy, które będą musiały prowadzić gospodarkę takimi opakowaniami, a z drugiej strony właśnie na te przedsiębiorstwa, które się zajmują tym systemowo.
Odzyskiwaniem, prawda? Bo to masz na myśli, odzyskiwanie...
Odzyskiwanie, ale też to jest spadek przychodów ze strony tych przedsiębiorstw komunalnych, które uznają na przykład takie opłaty jak puszki, czy właśnie opakowania PET za te surowce, które przynoszą istotne przychody właśnie dla tych przedsiębiorstw.
Ale też samorządy stracą właśnie.
W konsekwencji ta branża sygnalizuje, że być może to będzie się wiązało z koniecznością podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Grażyna Bojarska-Dreyer.
73% Polaków popiera system kaucyjny, czyli dużo, tak? 50%, takie statystyki przeczytałam, 50% obywateli naszego kraju nie rozumie działania systemu. w związku z czym chyba kampanie były słabe. Natomiast jeśli chodzi o moje zdanie, ja popieram. Uważam, że jest to coś, co możemy zrobić dla planety. Oczywiście czeka nas trudny, bardzo trudny system chaosu, system przejściowy. Wiele rzeczy mi się nie podoba w tym systemie. Na przykład to, że nie wszystkie sklepy, mówię o butelkach plastikowych, za które teraz ma być pobierana kaucja, czy też już jest. Ja nie widziałam jeszcze w butelki z oznakowaniem, ale też nie szukałam bardzo. W każdym razie nie podoba mi się to, że nie wszystkie sklepy muszą zwracać kaucję. Czyli jedziemy do wielkiego marketu. Chodzi przede wszystkim o ludzi z mniejszych miejscowości, czy też sypialni Trójmiasta, tak? Jedziemy do wielkiej sieci, kupujemy ileś zgrzewek wody, trzymamy te butelki, po czym idziemy do najbliższego sklepiku, żeby nie jeździć z tymi butlami i oddajemy je, tak?
Ale ten sklep nie musi ich przyjmować, bo jeżeli ma poniżej 200 metrów kwadratowych powierzchni, no to nie musi tej kaucji wypłacać.
Nie musi tej kaucji wypłacać, ale i co wtedy? Właśnie, bardzo dużym zasileniem w budżecie niemieckim jest to, że ten system też w Niemczech tak działa, że jakby masz pieniądze w formie butelki, których nie zwracasz osobie, która zapłaciła, i w związku z tym otrzymujesz te pieniądze dla siebie. Ale to jest jakby nisza. Mnie się podoba ten system, to znaczy jakby sama idea, mnie prywatnie. Natomiast trochę się obawiam jednej rzeczy. Pamiętam kiedyś jako małe dziecko, jak zbieraliśmy butelki, tak? Butelki się nie gniotły, butelkę można było wyrzucić. Wiadomo, że butelkowcy chodzili, zbierali, dzieci zbierały. A teraz przez ostatnie lata wszyscy byliśmy uczeni ekologii i tego, żeby zgniatać butelki. Więc trzeba sobie w głowie przestawić, żeby tej butelki nie zgnieść, bo żadnej uszkodzonej ci nie przyjmie system, tak? Pomyślałam też o krajach zachodnioeuropejskich czy o północy, tam o północy kontynentu. Tamten system działa od wielu, wielu, wielu lat, rzekłabym nawet pokoleń. W Niemczech 98% jest przyzwyczajonych do zwrotów i taka jest jakby stopa tego zwrotu. Norwegia 90-92%. Możemy się zastanawiać, z czego to wynika.
Pewnie no być może z tego,
topografii
że
też.
Ale też pewnie z tego, że te systemy funkcjonują od lat w tych krajach. Akurat no, nie mam doświadczeń skandynawskich, ale czy to w Niemczech, czy u naszych południowych sąsiadów, chociażby w Czechach, od lat taki system funkcjonuje i normą są automaty po prostu, na przykład, do których można czy to szklane, czy plastikowe opakowania po napojach wrzucić. Piotr Lejarczyk, jeżeli mogę do ciebie zwrócić się z pytaniem o jeszcze jedną rzecz. Czy to właśnie nie jest trochę, tu nawiązując do tego, o czym Grażyna mówiła, czy to nie jest trochę wylewanie dziecka z kąpielą?
Więc myślę, że odpowiedź na to pytanie tutaj nie jest istotna, czy to nam się podoba, czy nie, tylko kto za to zapłaci ile. I te pieniądze są duże, więc ten argument, prawda, że to działa od wielu lat w Europie. Pamiętajmy, że my jesteśmy jednak ciągle na dorobku, mimo tych tam 30-40 lat. I pytanie, czy w obecnych czasach stać nas na to, sprawdzałem jeszcze w kilku źródłach, 14 miliardów złotych będzie kosztował wprowadzenie tego programu. Oczywiście rozłożone na wielu lat, jasne, ale są to niemałe pieniądze. I oczywiście zostanie to rozłożone jakby na lata, to jest raz, dwa. Mam to, co mówił właśnie Mateusz, jest bardzo fajna analiza portalu bezpiecznik.pl, który wskazał, że ten system wpłynie też na budżety samorządów, w związku z tym, że będzie mniej jakby elementów do w ogóle recyklingu. I w jakimś sensie to też wpłynie na nasze, w ogóle na nasze rachunki za śmieci, więc to jest nasz kolejny koszt.
Próbując to, przepraszam, wejdę w słowo.
Jasne,
zobrazować, no to jest tak, że dajmy na to, że mamy zakład nasz tutaj gdański na Szadułkach i ten zakład no, odzyskiwał pewne środki dla siebie z tych opakowań, które nadawały się do recyklingu potem, jak przyjechały do zakładu. No teraz te opakowania do zakładu
będzie musiał
nie przyjadą
jakoś,
po prostu.
Tak, i tę stratę będzie musiał pokryć, nie my ją pokryjemy, więc to jest jakby kolejny koszt. Więc pytanie jeszcze, ostatnia rzecz, czy w obecnych czasach jednak gdzie, bo ten argument typu, że w Europie, prawda, było to przyjmowane wiele lat temu, ale pamiętajmy, że w Europie te 60., 70., 80., Europa żyła bez cienia tego, które mamy teraz, wojny, zamiast tego, że, znaczy, że musimy się przygotowywać do pewnej zupełnie nowej sytuacji, że być może te pieniądze warto byłoby przeznaczać na coś bardziej potrzebnego i coś, co właściwie stanowi o naszej egzystencji, bo ja już widzę te argumenty prawej strony, która będzie mówić, zobaczcie kolejne wariasy Unii Europejskiej, za które będziemy musieli zapłacić, a przecież załóżmy nie mamy pieniędzy na zbrojenia i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ja absolutnie nie będę tutaj odpowiadał, co jest lepsze, co nie, tylko warto się zastanowić, czy nas na to stać. Bo to, że zostało to przyjęte w Unii Europejskiej wiele lat temu, okej, okay, ale zmienia się sytuacja i pytanie, co jest naszym priorytetem? Czy butelki, czy to, że mamy mieć bezpieczną granicę? Oczywiście, że było jasne, nie chodzi o to, że to jest ta zero-jedynkowa odpowiedź. Bo to nie jest tak, że jeżeli zrezygnujemy z tego systemu, to będziemy mieć pieniądze na budżet. Nie, ale... No właśnie. Jak to będzie wyglądało? Czy będziemy wprowadzać wszystkie unijne dyrektywy, czy jednak będziemy uznawać, że sytuacja się zmieniła i może warto też zmienić naszą politykę?
No to ja sobie pozwolę odpowiedzieć jako po części przedstawiciel tej prawej strony. Otóż w mojej ocenie ta dychotomia, że to jest kwestia, czy będziemy mieli mniej szkodliwych opakowań na ulicach, w lasach i tak dalej, czy powinniśmy te środki ewentualnie przeznaczać na bezpieczeństwo, jest nie do końca oddaje problem, bo w mojej ocenie dzisiaj problem jest, to są koszty, które ostatecznie będą musieli ponieść mieszkańcy, a przede wszystkim ja mam tutaj na myśli osoby starsze czy osoby niepełnosprawne, które jakby nie było, liczą każdą złotówkę i dla nich wydatek średnio 30 zł miesięcznie tylko i wyłącznie na to, żeby uścić kaucję, która może albo wróci, albo nie wróci do ich kieszeni, jest istotnym wydatkiem, czy nawet do 100 zł, w zależności od tego, jak wiele z tych opakowań będziemy korzystać, tak? Więc tutaj bardziej jest problem kosztów i obciążenia tymi kosztami najsłabszych grup społecznych w naszym kraju. A jeżeli się tutaj jeszcze padł taki ciekawy argument, że w wielu krajach Europy Zachodniej funkcjonują podobne rozwiązania, ja bym chciał zwrócić na jedną ciekawą rzecz, a mianowicie jak sobie poczytamy portale turystyczne, TripAdvisor, czy chociażby takie popularne stacje telewizyjne jak CNN i artykuły o tym, jak wyglądają polskie miasta, to zauważcie tam, że bardzo często jako argument za odwiedzeniem na przykład Polski, czy nawet Gdańska naszego, który ostatnio znalazł się w prestiżowym zestawieniu miast, które warto odwiedzić, że wśród największych atutów oprócz kwestii bezpieczeństwa Polski jako takiego i bezpieczeństwa polskich miast wskazuje się na kwestię czystości naszych miast i faktycznie tak jest, jeżeli pojedziemy do Włoch, do Neapolu, Rzymu czy do innych miast Europy Zachodniej. Bardzo często widzimy, że tak powiem, śmietniska w samych centrach miast, natomiast jeżeli przyjdziemy się ulicami na przykład Gdańska, Sopotu, to tych śmieci absolutnie jest zdecydowanie mniej i takie są fakty, więc ja tutaj przede wszystkim bym zwracał uwagę na kwestię tych kosztów i obciążenia właśnie najsłabszych grup.
Mam już jedno zdanie, bardzo mi się to podoba, co mu też powiedział dosłownie, więc ja tak powiem ironicznie, że ja już widzę jakiś przyszły program rządowy Butelka Plus, na przykład 100 zł dopłaty dla osób w ogóle najbiedniejszych, żeby pokryć w ogóle rachunki za śmieci.
Ale to, przepraszam, jeżeli... Ja proszę bardzo.
Powiedzieć, jeśli chodzi o zanieczyszczone miasta, no to wszyscy dobrze wiemy, jakie są argumenty i z czego to wynika, ale to jest temat do przegadania być może innym razem.
Ja bym, przepraszam, w słowo wszedł i tak trochę złośliwie może do nas, złośliwie w stosunku do nas wszystkich jako ogółu społeczeństwa. Mamy bardzo czyste miasta w porównaniu do Zachodu i bardzo brudne lasy w porównaniu do Zachodu.
No to prawda. I właśnie te butelki to jest kropla w morzu potrzeb. Zobaczcie, ile jest innych opakowań, tak? Chipsy, które zmieściłyby się w 1/3, a przynajmniej w połowie torebek. Różnego rodzaju słodycze, mięsa. Najbardziej mi się podobają, oczywiście to sarkazm, tak? Te plasterki grubości nanometra wędliny ułożone na 40-centymetrowych tackach, które często każdy z nas przepakowuje do maleńkiego szklanego pojemniczka i następnie wyrzuca to niezużyte opakowanie. Także też bardzo ciekawe argumenty, że wszyscy za to zapłacimy, wracając do butelek i że jest to trudny temat, ale trzymam kciuki, żeby nam się udało teraz z nim poradzić.
Jeszcze wracając do osób starszych, no, to trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której taka osoba starsza, która liczy każdą złotówkę, bo wydaje na przykład dużo pieniędzy na lekarstwa i musi po prostu kontrolować swój budżet obywatelski, że teraz z tymi butelkami na przykład idzie komunikacją miejską do sklepu, który zbiera te opłaty i na przykład zwraca kaucję w formie bonu.
Koszt, albo... prawda? Przecież. A propos,
to jest dodatkowy koszt, to jest czas, ale to też jest wyzwanie fizyczne dla takich osób, które muszą po prostu ten worek zabrać. Może ale dojść do paradoksalnych sytuacji, kiedy te osoby z komunikacją miejską będą jeździły z tymi workami.
Z tymi worami, bo gdyby można było zgniatać te butelki, tak, to byłoby zupełnie inaczej, a to jest ogromna objętość.
Ja już widzę być może takich panów, którzy będą stać przy na przykład naszych centrach handlowych i oferować może jakieś pieniądze, na przykład 30 groszy na przykład za butelkę. Być może się zrobi jakiś biznes taki, że te 20 groszy już stracimy, ale oszczędzimy czas na przykład. Może
absolutnie
tak będzie.
Jest to realne, zważywszy na przedsiębiorczość Polaków.
Dokładnie.
Tak. Wracając jeszcze do tych pieniędzy, trochę mówię z głowy, jeżeli dobrze pamiętam, to o 28 miliardów złotych wzrósł budżet na obronność rok do roku. W 2024 do 2025 to powiedzmy ten koszt 14 miliardów na 10 lat,
10 lat.
Rozłożony to tak 50% tego wzrostu z tego roku. No tak jak mówisz, no to trochę jest kwestia ułożenia tych priorytetów, na co te pieniądze wydawać. Ja bym trochę chyba jednak był po tej stronie, że to nie jest aż tak.
Nie, bo to nie jest oczywiście zero-jedynkowy
koszt, który zrujnuje nam kraj, tak? To raczej nie wygląda. Zrobimy małą przerwę w naszej audycji, przerwę muzyczną, przerwę reklamową, po której wrócimy oczywiście do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
U nas też trochę jak w kalejdoskopie zmieniają się tematy, które poruszamy w strefie komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Wracamy po przerwie razem z Mateuszem Błażewiczem, Piotrem Olejarczykiem i Grażyną Bojarską-Drejer. Moi drodzy, już zostawmy ten system kaucyjny, nieszczęsny, a może szczęsny, zobaczymy, to wszystko w praktyce się okaże. W praktyce okazuje się też, że o edukacji zdrowotnej, o której tak dużo było mowy przez ostatnie tygodnie i miesiące, że tą edukacją zdrowotną nie są do końca zainteresowani chociażby uczniowie czy uczennice, choć trochę różnie wygląda to na przykład na poziomie podstawówki czy na poziomie szkoły ponadpodstawowej. W piątek poznaliśmy dane z Gdańska, z których wynika, że właśnie na zajęcia w szkołach podstawowych mamy ponad 19 tysięcy uczniów, zapisało się na nie 8200 uczniów. To jest mniej więcej 43% uczących się w szkołach podstawowych. W liceach ogólnokształcących, tutaj w klasach 1-3, ten odsetek wynosi 21% mniej więcej. No więc w tych technikach, jeszcze tych zgłoszeń jest mniej. Tam wychodzi, że to niespełna 9% uczniów takie zajęcia będzie się wybierać. To dobrze? Źle? To porażka tej całej dyskusji o tym przedmiocie? Jak to odbieracie?
Ale są miejsca, gdzie się 100% uczniów wypisało, czy 92%, tak? Także bardzo mało.
Na przykład Tarnów i Zakopane, bo tam właśnie śladowe liczby uczniów.
Ale wiecie, bo jeżeli mogę, to tylko właśnie, no bo to są dwie kwestie. Pierwsza to jest polityka, tak? To wiadomo, że tutaj wchodzi duża polityka, prezydent Nawrocki mówi tak, Rafał Trzaskowski mówi co innego, są osoby, które, nasze te zdania są ważne, co powie prezydent Nawrocki lub co powie Rafał Trzaskowski, więc tak patrzą ludzie. Z drugiej strony też wszyscy byliśmy w szkołach i pamiętamy, że jeżeli jest jakiś przedmiot nieobowiązkowy, to tak pewnie byśmy chcieli na niego nie chodzić. Więc myślę, że to jest też ta kwestia, która wchodzi w grę. Jeżeli w Gdańsku jest 43%, to jeżeli patrzymy na... jeżeli patrzymy na, jak to się rozkłada politycznie...
Średnio można powiedzieć 31, około. Bo to jak, tak. Przepraszam, jakbyśmy to uśrednili wszystko, jasne. To wychodzi około 1/3, tak? Mhm. W tym liberalnym, otwartym, wolnym Gdańsku.
Gdańsku, tak. Czy to porażka? Nie wiem. Myślę, że nie.
Ja wam powiem szczerze, że na to, co zwrócił uwagę Piotrek, to znaczy kwestii politycznych i kwestii pragmatyki, to ona tutaj zdecydowanie chyba pragmatyka wzięła grę, bo uczniowie szkół ponadpodstawowych w znacznej mierze to oni samodzielnie decydowali, a rodzice tylko i wyłącznie podpisali się pod tym oświadczeniem o rezygnacji ucznia. Natomiast w przypadku uczniów szkół podstawowych tutaj decyzja należała do rodzica. No i tam też spotykamy się z bardziej proaktywną, prozdrowotną postawą wśród rodziców i to zapewne rzutowało właśnie na te wyniki, że w szkołach podstawowych była jest większa frekwencja niż w szkołach ponadpodstawowych. No bo powiedzmy sobie szczerze, no to jest dodatkowa godzina zajęć, która albo się rozpoczyna zajęciami w szkole, albo kończy te zajęcia, więc uczniowie, którzy mają w perspektywie roku czy dwóch egzamin kończący szkołę podstawową, czy egzamin maturalny, zdecydowanie wolą poświęcić ten czas na albo na korepetycje, albo właśnie na zajęcia, z których będą pisać na przykład te egzaminy końcowe. I to z pewnością zdecydowało o tym, że mamy taką, a nie inną frekwencję na poziomie 31% na przykład w Gdańsku, tak? Więc ja tak to widzę, myślę, że tutaj przede wszystkim pragmatyka, no też kwestia troszeczkę, no jednak ten aspekt seksualizacji tych zajęć i tutaj położenie nacisku na kwestie seksualne, on bardzo mocno wybrzmiewał w przekazach, które można było słyszeć i pewnie też...
które można było słyszeć w prawicowych telewizjach. Ja byłem na proteście w jednym przed tym, gdy to wprowadzano i pytałem uczestników, kto czytał podstawę programową tego. To, ona nie jest długa, 10 stron, bez przesady, to nie jest super. Nikt nie czytał. Jakby okej, żeby było jasne, absolutnie tego w ogóle nie wymagam, więc mam wrażenie czasami, że łatwo było nakręcić pewną taką jakby w ogóle niechęć do tego programu bez wiedzy absolutnie żadnej.
Nie? Właśnie, dokładnie to chciałam powiedzieć, że pragmatyka, ale też przede wszystkim polityka.
No właśnie, chciałem o to
po
pytać,
pierwsze,
czy to pragmatyka, czy jednak
brak
polityka?
Informacji, tak? Nikt jasno nie wytłumaczył, czym jest ten przedmiot tak naprawdę. Rodzice boją się, że to jest nowa edukacja seksualna, tak? Tylko pod inną nazwą.
Ale tu się muszę nie zgodzić, bo jak już ta dyskusja się rozpoczęła, to dość mocno jednak i część polityków koalicyjnych, jeżeli chodzi o koalicję rządzącą, i część dziennikarzy też bardzo mocno jednak, no tak już kolokwialnie powiem, trzepała te podstawy programowe, ale i doszukiwała się tam tych...
Znaczy podręcznika nie ma nawet, nie? Do tego. I to rzeczywiście był ciekawy argument, który usłyszałem na
protestach. Nie ma, tak.
To było naprawdę ciekawy argument z prawej strony.
Ale podstawy, znaczy podręcznik powinien być napisany zgodnie z podstawą, tak? No i tak...
Ale też zauważmy
zakładamy,
to,
że autorzy podręcznika no, będą się trzymali tego, co mają narzucone w ramach podstawy.
Ale podręcznik jest jednak w ogóle lepszy niż tam wejście na jakąś stronę rządową, prawda? Tak
to prawda, wydaje, to ale... prawda.
No podręcznik, tym bardziej, że ta podstawa ona była napisana w takiej formie dosyć ciężkostrawnej dla każdego czytelnika i przebrnięcie przez te 10, nawet przez te 10 stron było dużym wyzwaniem.
Ale przepraszam, bo przerwaliśmy Grażynie myśl, a ja bym chciał oddać jej głos teraz. Tak.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja jestem za tym przedmiotem. Gdybym miała dziecko, to bym je wysłała, najmniej przeglądając te podstawy programowe, tak? No bo gdzie mamy rozmawiać? Jeśli w szkole nie porozmawiamy o zdrowiu psychicznym, o presji internetu, o hejcie, o nałogach, to gdzie, tak? Dom często milczy, bo nie ma czasu. I jakby między innymi po to miał być ten przedmiot, tak? Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych, jak radzić sobie, jak się dobrze odżywiać, tak? Jak radzić sobie z ewentualnymi nałogami. Ale tutaj się pojawia kolejne ale, tak? W grupie nastolatków każdy ten z tych tematów może być śmieszny, tak? Nikt może do tego poważnie nie podejść. Kwestia podręcznika, nie ma podręcznika. Pytanie też, jak nauczyciele by sobie poradzili z takimi trudnymi tematami, tak? Na ile byliby w stanie je udźwignąć? Ja myślę, że ta edukacja... może być naprawdę potrzebna, tak? Że uczy nie tylko jak żyć długo, ale też jak żyć zdrowo, mądrze, jak nie dać się wypalić, reagować na stres. Także to są współczesne tematy i jeśli będą dobrze poprowadzone, to myślę, że przedmiot byłby potrzebny. Szkoda moim zdaniem, że tak mało uczniów, natomiast tak jak tutaj koledzy wcześniej powiedzieli, polityka nas podzieliła z gruntu rzeczy. Część osób nie chciała wysyłać dzieci. Ja nie wiem, może przypomnę, chociaż nie chcę tego sprowadzać właśnie do takiego punktu widzenia, ale przypomnę. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się Harry Potter pojawił, jak na religii siostry zachęcały rodziców do niepuszczania dzieci na wyjścia klasowe na tenże film, tak?
Znaczy część, bo to mała, trzeba to pnie tutaj, proszę.
Znaczy ja jeszcze chciałem powiedzieć...
Pamiętamy też palenie książek wspomnianej autor... Znaczy,
ale to już naprawdę mała część kościoła.
Jeżeli problemem jest komunikacja, no to problem leży w Ministerstwie Edukacji, które w tym aspekcie nie odrobiło pracy domowej, że tak powiem.
Nomen omen, tak?
Nomen omen. Natomiast no kwestia właśnie braku podręcznika, czy właśnie kwestia nauczyciela, który miałby prowadzić te zajęcia. Przecież jak spojrzymy na tą prawo podstawową programową, ja ją przeczytam od dechy do dechy i tam jest od lasa do sasa. Od cyberbezpieczeństwa poprzez hejt, poprzez edukację zdrowotną, aktywność fizyczną, poprzez kwestie seksualne. I to wszystko miałby prowadzić jeden nauczyciel. No, jakbyśmy na to nie spojrzeli łaskawie, gdzieś tutaj powiewa taką byle jakością. I właśnie jeżeli chodzi o komunikację, kwestie przygotowania. Ja myślę, że gdyby ten program został wprowadzony jako pilotaż, poprzedzony badaniami, konsultacjami społecznymi z zainteresowanymi środowiskami, one byłyby dużo bardziej aktywne i to być może ta frekwencja byłaby wyższa, a program bardziej dostosowany, taki, który by zaspokajał potrzeby i też brał pod uwagę głos różnych stron.
A Mateusz, jedno pytanie, a czy religia, na przykład to, że prowadzi to jedna osoba, gdzie mamy wiele religii, to też protestowałeś przeciwko temu, że wiesz, że osoba ma się zajmować takim spektrum, że tak powiem, często też nie do końca przeszkolona?
Znaczy, religia to, z tego co wiem, to najczęściej jest monotematyczne, to znaczy mówimy o religii dominującej w państwie polskim, czyli o katolicyzmie, i tutaj tej wszechstronności nie ma. Natomiast ja, podobnie jak w przypadku edukacji zdrowotnej, uważam, że tego typu zajęcia powinny prowadzić osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje. I to nie ma znaczenia, czy to jest edukacja zdrowotna, czy to jest kwestia religii, nauki o religiach na przykład, to powinny prowadzić osoby kompetentne, żeby nasze dzieci przychodziły z rzetelną wiedzą ze szkoły.
Okay. A mnie się to wszystko teraz skojarzyło tak już, to taka anegdotka poboczna z historią jednego z moich znajomych, którego córka została wyrzucona z lekcji religii za to, że zapytała siostrę zakonną, kto to jest Mahomet. No tak było, wyrzucenie dziecka z lekcji, wezwanie rodziców do szkoły i tak dalej. No różne historie niestety się toczą.
Ale to u nas tutaj?
Dobrze.
Czy na Pomorzu?
W Trójmieście, ale to już zostawmy szczegóły i tak dalej. Parę SMS-ów jeszcze od słuchaczy do nas przyszło w dwóch tematach, które omawialiśmy. Pozwolę sobie przytoczyć jeden dotyczący edukacji zdrowotnej. Jako rodzic również przeczytałam bardzo dokładnie podstawę programową edukacji zdrowotnej. Poniżej zakres faktów, o których państwo nie wspominacie podczas audycji. Termin małżeństwo pojawia się jeden raz w kontekście przepisów prawnych związanych z zawarciem małżeństwa w zestawieniu z prawnymi aspektami związków nieformalnych. Termin macierzyństwo pojawia się jeden raz w kontekście urlopów macierzyńskich i świadczeń rodzicielskich. Termin ojcostwo nie pojawia się ani razu, nie ma śladów. Tak pisze słuchacz bądź słuchaczka do nas. No to też jest taki...
To jest konkret, no.
To jest jakiś tam konkret, natomiast ciągle się zastanawiam, bo ten argument wybrzmiewa wiele razy i zastanawiam się, dlaczego tak bardzo na te terminy zwracana jest uwaga w kontekście edukacji zdrowotnej i dlaczego tak bardzo widzimy ten wycinek, powiedzmy, związany z edukacją seksualną, a nie widzimy tego wszystkiego, o czym mówiła Grażyna, czyli o odżywianiu, o kondycji psychicznej, o stresie, o wypaleniu zawodowym i tak dalej. Wydaje mi się, że to też są jednak bardzo ważne.
Czyli bo to jest seksownie politycznie po prostu,
no
dlatego.
Właśnie.
No.
Czyli
no
polityka, tak. Nie pragmatyka.
Polityka i słaby, użyję modnego słowa, PR przedmiotu.
Bardzo mi się podoba jeszcze jeden SMS od słuchaczki, która podpisała się jako emerytka w sprawie segregacji. To jest ważne, posłuchajmy. Segregacja butelek, mnie się wydaje, że jak emeryt jest w stanie przynieść do domu 5 butelek pełnych, to nie będzie miał problemu, to nie będzie problemem je zanieść. Gorzej z młodymi. Mm-hmm. I to wydaje mi się, że rzeczywiście może być bardzo trafne i cenne.
Mocny argument.
Mocny argument ze strony pani emerytki, którą pozdrawiamy oczywiście i dziękujemy za tego SMS-a. Jakieś 10 minut nam jeszcze zostało, a dwie rzeczy chciałbym z wami omówić. Obiecałem, że temat kulinarny, polityczny się pojawi, ale to jeszcze nie ten czas. Parę zdań, parę minut chciałbym, żebyśmy poświęcili temu, co dzieje się w Gdańsku i o zapowiadanych inwestycjach w dzielnicach Gdańska, między innymi w Śródmieściu, między innymi w dzielnicach południowych. Też pojawiają się już głosy mieszkańców innych dzielnic, co z nami, co z innymi dzielnicami. Jak to odbieracie? To jest już taki początek trochę kampanii wyborczej samorządowej, ta ofensywa inwestycyjna?
Jeden z najważniejszych momentów w historii Gdańska, tak? Ogromna kwota, 4 miliardy złotych, o ile dobrze pamiętam, to ostatnio takie inwestycje były prowadzone przed euro. Także tak mówią władze, tak? Obiecują połączenia, drogi, tramwaje, rowery, stacje kolejowe, które mają zmienić życie ponad 200 tysięcy mieszkańców, a więc inwestycja niesamowita. Natomiast zanim dojdziemy do czegoś, to będziemy musieli przejść przez coś. Także ja szczerze współczuję tej części Gdańska za ten ogromny, trwający wiele lat plac budowy. Trzymam mocno kciuki za władzę, żeby się udało pospinać wszystkie te elementy, a jak wiadomo, one są finansowane z kilku źródeł, czyli żeby się droga z uliczką lokalną spięła, żeby się spiął chodnik z wiaduktem, żeby wreszcie środki przychodziły w odpowiednim momencie, żeby nie było przestojów. A mieszkańcy, no cóż, no wszyscy musieliśmy wytrzymać poszczególne remonty, żeby potem było lepiej. Mamy wracający od 3 lat temat niepodległości w Sopocie, który jest kropelką w oceanie tego, co się będzie w Gdańsku działo, tak? Także trzymam kciuki za to. Fajna propozycja. Jestem za.
Rozumiem. Piotr Olejarczyk,
wracając... Słowa mają znaczenie. Słowa. I jednak jeżeli się mówi o ofensywie Gdańska w Śródmieście, to jednak jest to pokazanie. Wiem, że oczywiście też trochę o Gdańsku Południe, ale generalnie urzędnicy bardzo mocno podkreślają Gdańsk w Śródmieście. I jest to spojrzenie właśnie centryczne, tak bym powiedział. I w ogóle ja też pracując w małym portalu Moja Orunia, często gdy piszemy jakiś tekst, spotykam się z takimi opiniami, które nie do końca są sprawiedliwe, ale absolutnie rozumiem, z czego one wynikają. Nasza dzielnica jest zapomniana. Nie do końca tak jest, uważam, ale mieszkańcy mają takie poczucie. No i gdy nagle wychodzi prezydentka ze swoimi najważniejszymi urzędnikami, zastępcami i mówi o ofensywie w Gdańsku Śródmieście, to osoba, która być może nie śledzi każdego dnia w ogóle mediów lokalnych, no i też nie jest z centrum.
I nie
ma
musi.
ma prawo czuć się no, trochę opuszczona. Absolutnie też trzeba też podkreślić, że te inwestycje w centrum Gdańska są dla wszystkich mieszkańców. Rzeczywiście, no bardzo wiele osób korzysta, prawda? Można mieszkać na Oruni, można mieszkać w Brzeźnie i absolutnie te inwestycje też są dla wszystkich nas. Ale wydaje mi się, że te słowa może trochę inaczej bym jednak to nazwał. Jeżeli chodzi o sam zakres inwestycji, tutaj nie jestem ekspertem, nie? Tu niech powiedzą mądrzejsi ode mnie.
Nie no, widzimy też pieniądze, jakie są zapowiadane, jeżeli chodzi o wpompowanie tych pieniędzy w Gdańsk. Nawet się pojawia takie porównanie do Euro 2012 ze strony urzędników Urzędu Miasta w Gdańsku.
Czy ta zapowiedź ma wymiar polityczny? Pewnie ma zapowiedź, ma jakiś tam wymiar polityczny. Za 2 lata mamy kolejne wybory a z tego, co udało mi się zapoznać, to
inwestycje ma. Samorządowe
parlamentarne,
dopiero za
4. No ale to też będzie miało pewnie jakiś tam wpływ na to, czy się uda dowieść pierwszy etap na przykład Nowej Świętokrzyskiej, czy się nie uda go dowieść, czy zostanie rozpoczęta budowa PKM-ki również wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, co ma realnie wpłynąć na komfort życia mieszkańców. Jeżeli się uda, to zakładam, że lokalni politycy na pewno zapunktują wśród mieszkańców. Jeżeli się nie uda, no to będą mieli duży problem i zyska opozycja. Więc tak to wygląda. Natomiast ja mam takie poczucie, że miasto Gdańsk, które przez wiele lat sprzedawało tereny deweloperom, pozwalało budować im nową infrastrukturę mieszkalną, nowe budynki mieszkalne, nowe
Gdynia
mieszkania, zapominało o infrastrukturze drogowej i stąd brały się problemy, które dzisiaj bohatersko próbuje rozwiązać zapowiedziami inwestycji na kwotę 4 miliardów złotych. Mam takie odczucia, czytając te zapowiedzi. Natomiast no, same zapowiedzi wyglądają obiecująco i jeżeli uda się chociażby zrobić ulicę Świętokrzyską, Nową Świętokrzyską i tą PKM-kę, no to faktycznie 200 tysięcy mieszkańców Gdańska Południa można tym realnie skorzystać. Natomiast wracając do kwestii komunikacji, to ja myślę, że miasto Gdańsk musi przyłożyć bardzo dużą wagę do tego, żeby w sposób rzetelny i transparentny komunikować o postępach w realizacji inwestycji, ale także przygotować się na te mieszkańców na te wszystkie utrudnienia, które będą wiązały się z tymi inwestycjami. To jest raz. Druga sprawa, ja myślę też, że tu miasto Gdańsk powinno sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w perspektywie dekady, kiedy tak wiele rzeczy jest bardzo płynnych i niepewnych, czy to, co dzisiaj planujemy, będzie odpowiadało potrzebom za właśnie dekadę, za 7-5 lat. I tutaj myślę właśnie o kwestii przede wszystkim PKM-ki, która powinna być dostosowana do potrzeb już właśnie w tej perspektywie kolei.
Tak? Przyszłościowych. Że wiadukty są za wąskie i trzeba będzie...
Wiadukty są za wąskie, czy na przykład Tabor, który przez wiele lat był taborem, o ile dobrze kojarzę, spalinowym, który w kontekście chociażby tych bardzo wyśrubowanych...
Elektryfikacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej no też postępuje.
Postępuje, więc mam nadzieję, że miasto Gdańsk również patrzy właśnie w tej szerszej perspektywie czasowej.
Jedno zdanie a propos tej polityki.
Przepraszam, nie wyobrażam sobie, żeby tą PKM Południe pojechały pociągi spalinowe.
No to było trudne.
Było dziwne, tak.
Ja tylko mam jedno zdanie a propos właśnie tego, czy jest to polityka nawet ogólnopolska, czy nie. Już widzę, jak urzędnicy tłumaczą właśnie tę ofensywę w taki sposób, że jak rządził PiS, to samorządy były traktowane po macoszemu, teraz jest nowy rząd i wreszcie są pieniądze na samorządy, więc to wszystko jest też wielką polityką, nie? To też trzeba patrzeć na to
pieniądze,
pod tym
względem. Tak, z KPO.
Jasne, więc jakby w tym sensie jest to przekłada się na to, że może zapunktować Platforma, nie tylko w Gdańsku, ale też
nieco szerzej, nie? Troszkę. Tak. Mhm. Dobrze, 4 minuty nam zostały audycji, więc ten obiecany, zaserwujemy ten obiecany kebab na początku tejże audycji, ponieważ jedno z wydarzeń medialnych ostatnich dni to jest wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w restauracji serwującej kebaby w miejscowości Wolanów, województwo mazowieckie. Wizyta nie tylko w celem konsumpcji kebabu, ale także wizyta na meczu lokalnej drużyny Jaguara Wolanów. Właśnie, czym miał pan Karol Nawrocki, pan prezydent, zbudzić na dość duże zdziwienie, bo ta wizyta była niezapowiedziana też lokalnie i ponoć mieszkańcy i uczestnicy tego meczu byli mocno zaskoczeni. Po co to wszystko?
Znaczy ten kebab, to powiedzmy sobie, że to jest tylko przyczynek do szerszej powieści, to znaczy Karola Nawrockiego jako aktywnego polityka, jako aktywnego prezydenta, który wywiązuje się ze swoich obietnic, jest blisko obywateli.
Z takiej obietnicy wpadnięcia na kebab do uczniów łatwo się wywiązać mimo wszystko.
Łatwo się wywiązać, natomiast inne obietnice również spełnia, więc ta szeroko zakrojona inicjatywa ustawodawcza właśnie chociażby w kwestii PKM, których też zapowiada jako jeden ze swoich projektów, zrealizował. Natomiast wiadomo, można się z tego śmiać i traktować to jako coś takiego niepoważnego, ale jednak skoro powiedział, że odwiedzi tych młodych obywateli i spełni ich obietnicę, znaczy pójdzie z nimi na tego kebaba, to należy to, myślę, traktować właśnie jako pewien taki PR-owy gest, ale też gest w stosunku do tych młodych ludzi, którzy doświadczyli na własnej skórze, że politycy mogą realizować obietnice.
Grażyna Bojarska-Drejer, minutka.
Dobrze, że prezydent zjadł z młodzieżą kebaba danie polskie narodowe, gdybyśmy się tak mogli pośmiać. Wiemy, że to zaproszenie na kebaba, nie będę się tutaj oczywiście czepiać, to był pomysł młodzieży. Dobrze, że dotrzymał słowa, ale teraz jeszcze lepiej by było, gdyby ten kebab stał się początkiem rozmowy o szkole, o młodych, o ich świecie, który zaczyna się w Sejmie, a nie tylko na TikToku.
Piotr Lejarczyk. Dobrze czy źle? I po co?
Ja bym powiedział, że prezydent w oczach Polaków musi być męski, zdecydowany i spełniający obietnice. I prezydent Nawrocki przez te kilka tygodni swojego urzędowania na tym poziomie, takim podstawowym, w sensie to, co trafia do ludzi, jest w stanie te obietnice spełnić. Oczywiście, no łatwo się składa, prawda, projekty ustaw, gdy w jakimś sensie się o tym jakby nie decyduje, jakby za budżet, więc absolutnie to jest... W tym sensie są to łatwe obietnice do spełnienia. Czy pójście na kebab, czy złożenie ustawy, która kosztuje wiele miliardów złotych, to jest oczywiste, ale strzelam, że Przecinę Kowalskiego to jakby nie interesuje. Interesują pewne obrazki, a ten, który poszedł w świat, jest taki, że prezydent Nawrocki spełnił obietnicę i oczywiście tutaj jakby zaplusował, pewnie.
Nie kebaba, a kebab, pan Piotr pisze do nas, także poprawiamy się. Kebab zjadł pan prezydent. Dziękujemy oczywiście za tę uwagę. Dziękujemy za waszą obecność dzisiaj w strefie komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Grażyna Bojarska-Drejer, Planeta Trójmiasto. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Mateusz Błażewicz, społecznik i publicysta.
Dzień dobry. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. I Piotr Olejarczyk, mojaorunia.pl, onet.pl.
Bardzo dziękuję.
Ewa Palicka za konsoletą, Kuba Kaługa przed mikrofonem. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dobrego tygodnia Państwu życzymy.
Strefa komentarzy.